Wojtek Jakowiec, którego nieraz gościliśmy w tej audycji, był gangsterem w szczecińskiej grupie Oczki. Roman Zięba, przemytnikiem na Dalekim Wschodzie. Obaj przeszli głębokie nawrócenia, teraz są pielgrzymami miłosierdzia i modlą się za grzechy swoje i całego świata. 13. pielgrzymkę odbyli idąc przez Stany Zjednoczone. Roman szedł z zachodu na wschód, Wojtek z północy na południe. Łącznie pielgrzymi przeszli 10 tysięcy kilometrów, zajęło im to około pół roku. Roman Zięba, mówiąc o swoich intencjach, tłumaczy, że w ten sposób dziękuje za własne nawrócenie i modli się za te kraje. Posłuchajmy rozmowy z panem Romanem. Gościem audycji Katolickiej Religia na Fali jest pan Roman Zięba, znany z tego, iż pielgrzymuje po świecie razem chociażby z Wojciechem Jakowcem. Pierwszy raz o zarówno panu Wojtku, jak i panu Romanie usłyszeliśmy w 2011 roku, kiedy pielgrzymowali do Asyżu z różnych stron świata. Pan Wojciech z Fatimy, pan Roman z Jerozolimy, był też pan Dominik, który pielgrzymował z Moskwy, aby tam właśnie spotkać się w rocznicę spotkania papieża Jana Pawła II. A tym razem pan Roman i pan Wojciech zawędrowali aż za ocean. W jakim celu i co to była za pielgrzymka, panie Romanie?
Od 2011, czyli od wspomnianej pierwszej naszej pielgrzymki, my wyruszamy co roku do różnych miejsc na świecie, już na czterech kontynentach byliśmy, z taką misją najprościej dzielenia się tym doświadczeniem miłosierdzia, które nas dotknęło, które nas uratowało i posłało, tak czujemy, w drogę. My dzielimy się tą miłością, która dała nam nowe życie. I wyruszamy do miejsc, które w naszym rozeznaniu i potwierdzeniu przez Kościół potrzebują właśnie tej modlitwy nogami, tej pokornej, najprostszej, najciszej, najprostszej. Bo to nie jest wielka narracja, to nie jest jakieś opowiadanie o czymś, to nie jest... My się po prostu modlimy nogami i modlimy się w miejscach, gdzie deptana jest godność człowieka, gdzie jest wojna, albo gdzie dochodzi do jakiejś niesprawiedliwości. Czyli tak naprawdę te sytuacje, które kiedyś były naszym udziałem, co my w życiu robiliśmy źle, my, nasza wspólnota, pielgrzymów miłosierdzia. Idziemy, żeby też oddawać tą miłość, która nas zmieniła. I w tym roku to jest pielgrzymka numer 13, licząc od tej 2011. Kolejna już numer 13 ma ta amerykańska. 3 maja w ubiegłym roku, w 2018, polecieliśmy z Warszawy do Stanów. No i tam Wojtek z północy, ja z zachodu Ameryki. Szliśmy przez pół roku, Wojtek na południe, ja na wschód. Tą poziomą belkę krzyża robiłem. I te dwa ramiona krzyża wyznaczyły właśnie, były tą trasą. Ta trasa przez Amerykę była w kształcie krzyża, dwie belki. I miejsce spotkania tych dwóch tras było w Denver, w stolicy stanu Colorado. Tam się spotkaliśmy z Wojtkiem w trakcie tej drogi.
Czy to miasto Denver to przypadek, czy też wybrane symbolicznie?
Tak naprawdę nie my tak uważamy, ufamy, że to nie my wybieramy ani te miejsca, do których idziemy, ani ta trasa nie jest też wyłącznie jakby naszym pomysłem. To jest tak, że my często słuchamy Pana Boga, co nam chce powiedzieć i gdzie nas chce posłać. Te przekazy dostajemy w znakach. One się układają w jakąś opowieść i my wtedy w posłuszeństwie zwracamy się do Kościoła z prośbą o błogosławieństwo. Jeżeli ksiądz biskup nasz tutaj, nasz prowadzący, ksiądz biskup Andrzej Dzięga, jeżeli nas utwierdza w tym, że to jest dobrze rozeznane, to wtedy nam błogosławi i my wiemy, że to jest nasza droga. Kiedyś nie byliśmy posłuszni, byliśmy raczej przeciwieństwem. Szliśmy własnymi drogami, one nas prowadziły w złe strony, dlatego dzisiaj chcemy w Kościele będąc stosować się tego posłuszeństwa. No i właśnie wtedy te znaki nas posyłają, mówią którędy. I w tym roku, gdy nie wiedzieliśmy, którędy te trasy pobiegną, wiedzieliśmy tylko, że pionowa i pozioma belka, ale którędy dokładnie nie wiedzieliśmy, one poprowadzą. I przyszła nam z odpowiedzią święta Rawka. Rawka, mało znana święta, ona jest świętą libańską, maronitką była. Podobnie jak jej, można powiedzieć, rówieśnik, święty Szarbel, bo oni pochodzą z tego samego czasu, mniej więcej, koniec XIX wieku, w Libanie żyli obaj. I Rawka, święta Rawka miała taką szczególne nabożeństwo do krzyża, do niesienia krzyża. I nawet miała ranę na ramieniu, ukrytą od niesienia krzyża. I ona wypowiada takie zdanie: jestem w niebie, bo niosę mój krzyż z Jezusem. Czyli już jestem w niebie, jeżeli podnoszę krzyż. No i ona przychodzi do nas, Rawka, przez kalendarz, ksiądz w Niepokalanowie, gdzie zwykle spotykamy się przed pielgrzymkami i prosimy o te znaki. Tam ksiądz nam podarował kalendarz taki, który my go otwieramy. Okazuje się, że tam właśnie jest taka Rawka. To nam nic nie mówiło, nie znaliśmy tej świętej. I szukaliśmy tej trasy, jak ona ma przebiec przez Amerykę. I ta Rawka w tym momencie do nas przychodzi. Więc sprawdzamy w Google'ach, czy jakiś kościół jest może Rawki w Stanach. No i okazuje się, że jest. on był ten kościół Rawki w Denver akurat. Sprawdziliśmy, gdzie jest Denver na mapie. No i wypadło tak dokładnie mniej więcej w środku tego kontynentu. Sprawdziliśmy, ile z północy jest do Denver i ile jest z zachodu, czyli Wojtka z trasą i moją, ile trwa dojście do Denver. Okazuje się, że te odcinki są bardzo podobne. I uznaliśmy, że ta Rawka nam coś ważnego komunikuje. I tam faktycznie wypadło, że w Denver miało miejsce to spotkanie i wiele takich podobnych znaków nam tą drogę wyznaczało.
Jak długa to była trasa, ile trwała?
My mamy założenie takie, że pokonujemy, takie są nasze doświadczenia dotychczasowe, pokonujemy 1000 kilometrów w miesiąc. Więc tak mniej więcej skalowaliśmy tą trasę. I faktycznie Wojtka odcinek, który prowadził z Kanady do Meksyku, z Edmonton do Guadalupe, miał około 5000 kilometrów i on tą drogę przeszedł w 5 miesięcy. Od początku maja do początku października. Moja trasa zajęła mi trochę dłużej, z uwagi na różne okoliczności po drodze. Jedną z nich jest to, że Ameryka jest pofalowana, te grzebienie górskie biegną z północy na południe, więc on szedł, Wojtek szedł takim korytarzem, w miarę płasko miał cały czas, a ja musiałem cały czas zdobywać kolejne pasma. Najpierw Sierra Nevada, potem góry skaliste, potem Apalachy, więc mi to pchanie wózka pod górę zajmowało trochę dłużej. Poza tym jesień, późna już październik, to były deszcze, wolno się idzie, potem już przymrozki w nocy. Mi zajęło to 6 miesięcy.
Co zaskoczyło podczas tej pielgrzymki, bo na pewno były jakieś przygotowania, coś, co być może wbrew waszym oczekiwaniom szczególnie utkwiło teraz w pamięci.
Myślę, że wielka różnorodność tego kontynentu. My znamy długie trasy, wiemy, jak człowiek sobie ma radzić w sytuacji długiej samotności, na pustyni, w dzikich górach, na odludziu. Natomiast tutaj musieliśmy się zmierzyć z kontynentem, który miał tak wiele zagadek, pytań. Nie byliśmy w stanie nawet zgromadzić map potrzebnych na przejście całej drogi, bo skala jest zbyt olbrzymia tego terenu. Po prostu GPS i na bieżąco koordynowanie tej trasy. To jest, Ameryka jest, można powiedzieć, ja tak teraz to widzę po tych 6 miesiącach, jakby ziemia w pigułce. Tam jest wszystko. Nie tylko wszystkie ukształtowania terenu, wszystkie rodzaje, nie wiem, klimaty, przyroda we wszystkich możliwych odsłonach, od pustyni po gorące, po palmy w Kalifornii. I śnieg w lipcu na przełęczach w górach skalistych, ale też wszystkie możliwe kultury, języki, religie. I ta różnorodność, mogę powiedzieć, była tym taką cechą, która najbardziej mnie, najtrwalszy ślad zostawiła. Konfrontowałem się z bardzo wieloma sytuacjami. Nie da się przyjąć jakiejś jednej wersji, jednego modelu, nie wiem, stosunku do rzeczywistości, wypracować jakąś jedną metodę radzenia sobie tam z dnia na dzień. Trzeba było na nowo cały czas sobie radzić i taka jest Ameryka.
Rozpoczynał pan od San Francisco, a więc jeszcze Kalifornia, później też pewnie przez te prerie, przez takie zupełnie puste drogi, którymi czasami można włączyć tempomat i jechać 8 godzin. Czy też na drodze spotykał pan kierowców, którzy na przykład zatrzymywali się i pytali o co chodzi, może podwieźć?
Wielokrotnie. Człowiek pchający wózek w Kalifornii jest traktowany najczęściej jako bezdomny, bo tam dużo bezdomnych, oni koczują przy autostradach, pod mostami i właśnie pchają na wózkach ten swój dobytek, więc tak od razu musiałem przyjąć, że nie będę tam szedł w chwale pielgrzyma, który jakiejś jest misji duchowej i tak jest traktowany przez innych, tylko że zejdę na ten najniższy poziom osoby, która jest takim odrzutkiem, jakimś outsiderem, kimś, kto jest pogardzany i tak było. Natomiast później, gdy byłem w Nevadzie, w Utah, w tych wielkich przestrzeniach, gdzie przez setki mil nie ma nic, nawet stacji benzynowej, jest tylko nitka asfaltu i znaki drogowe i pustynia z małymi krzaczkami i skały, to tam kierowca, który mnie mijał, wiedział, że to nie jest bezdomny, bo co robi bezdomny na środku pustyni. Często zatrzymywali się, pytając, słysząc odpowiedź, że ja się modlę, że ja jestem w drodze od oceanu do oceanu, modlę się za Amerykę, no byli zdumieni. Ameryka to jest kraj, gdzie 100 metrów do sklepu się pokonuje najczęściej samochodem. Samochód nie jest znakiem prestiżu, tylko jest po prostu znakiem normalności. Więc człowiek z wózkiem budzi zainteresowanie, tą podniesioną brew i pytanie o sens. Wielokrotnie ci, którzy się zatrzymywali na pustkowiu, bo były takie odcinki, zwłaszcza na 50 międzystanowej, tam w Utah, że widziałem 2 samochody w ciągu dnia. I oni przystawali, pytając się, czy nie potrzebują na przykład wody. I ratowali mnie w ten sposób kilka razy, kiedy już miałem zbiorniki swoje, ale ta woda się szybko wyczerpywała po 5 dniach, a było raz tydzień bez cywilizacji. Więc bez wody byłem i kierowcy mi, harlejowcy mi kiedyś pomogli. I doświadczyłem tam takiego czegoś, że im jest trudniej, albo im człowiek jest bardziej oddalony od cywilizacji, bardziej samotny, bardziej w takiej przestrzeni jakiejś słabości, uzależnienia od innych, a tych innych nie ma. to ta łaska, ta pomoc jakby, ona jest tym bliżej. To jest paradoks, bo na przykład usłyszałem o takiej kobiety, która na grzebieniu górskim, na przełęczach między Utah a Nevada, między Nevada a Utah prowadziła taką małą stację benzynową na kompletnym odludziu. I siedzę w barze, ona była jednocześnie obsługą baru. I ja mówię, że idąc przez Stany do tej pory, a miałem wtedy 1000 za sobą kilometrów, mil, że mam szczęście spotykać samych dobrych ludzi. A ona do mnie mówi, na pustyni musimy być dla siebie dobrzy. I w tym zdaniu było właśnie to doświadczenie, że na pustyni, kiedy nie ma nic, kiedy człowiek jest takim, drugi człowiek jest takim zjawiskiem właśnie rzadkim, to czuje się tą więź, tą pomoc i ona jest.
Pan powiedział o tym zdumieniu często osób, które pana spotykały. Ameryka to też wiemy, wielość kościołów protestanckich na przykład. Jak oni podchodzili do tego pana świadectwa? To było zdumienie, ale połączone z pewnym podziwem, czy jednak również było w tym trochę jakiegoś pożałowania?
No tak, bo pielgrzymowanie, podobnie jak powiedzmy kult Matki Bożej, obcowanie świętych, to są takie pobożności, na które protestanci patrzą z takim troszeczkę dystansem, czasami z jakimś tam nawet dezaprobatą. Otóż tutaj nie miałem takich doświadczeń, żeby ktoś na mnie patrzył z jakąś wyższością czy z jakimś pożałowaniem. Protestanci, ale też wiele innych religii, wiele innych wyznań, jakby widząc mnie, jak przy 100 stopniach Fahrenheita borykam się z tą wilgotnością, z tą pustynią i z pustkowiem, z gorącem, oni po chwili uznawali, że to musi być jakiś wymiar duchowy tej drogi, że to musi być w jakiś sposób uczciwe. I w tym momencie już nie było dyskusji na temat sensu, tylko raczej jak mogę pomóc, pytali. Nie tylko protestanci, Żydzi mesjanistyczni, Mormoni w Utah. Mormoni to nawet byli tak zafascynowani tą ideą. Oni mają w swojej historii też przemieszczanie się, pielgrzymkę ze wschodu na zachód. Oni dotarli do tych terenów dzisiejszego Utah, zasiedlili je, więc wędrowali tam, więc wiedzą, co to jest doświadczenie drogi. To w ich historii jest mocne, więc oni może też z racji tego bardzo mi pomagali i nawet były takie momenty, kiedy dowozili mi na pustkowie jedzenie. Gdy kiedyś minąłem jakiś kościół ich i tam mi pomogli, no to jechali za mną, żeby wieczorem mi dowieźć jeszcze jedzenie, wodę. Miałem bardzo życzliwe kontakty. Amisze to samo, w Indianie Amisze, którzy żyją bez prądu i bez zdobyczy cywilizacji. Z początku taka nieufność jest, ale widzieli, że ja idę tak troszeczkę jak oni, bez tych takich cywilizacyjnych zabezpieczeń. Miałem panele solarne, one ich tak bardzo fascynowały, no bo to jest rodzaj uniezależnienia się od cywilizacji. I tylko pamiętam ich pytania, czy używasz smartfonu? Ja mówię, że no tak, no bo mam tu mapę, mam tu prognozy pogody, ja bez tego bym nie funkcjonował. No to byli tacy trochę strapieni, ale sens tej drogi, taki wymiar duchowy był dla nich bardzo czytelny i łączyli się z tym, wspierali mnie.
Czy teraz z perspektywy tych już paru lat, od 2011 roku, widzicie jako pielgrzymi jakieś konkretne owoce tych waszych wędrówek?
Każda z dróg ma wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. Idziemy w jakiejś konkretnej intencji. Teraz się modliliśmy za Amerykę. Natomiast też wewnętrzny wymiar polega na tym, że pragniemy nawrócenia dla siebie. Czyli ciągle spotykamy się z sobą, z tą prawdą o sobie. To pustynia jest takim lustrem, które odbija tą prawdę. Iść przez pustynię z różańcem, to doświadczyć Boga w tym momencie, kiedy ta prawda o mnie się objawia. I to jest za każdym razem, Pan Bóg odsłania coś nowego. I w tym sensie każdy z nas w drodze spotyka się właśnie z Bogiem, z prawdą o sobie. I to jest taki owoc dla nas. Natomiast mogę też powiedzieć o owocach zewnętrznych, o tych skutkach też dla innych. To się kiedyś mogło wydawać jakieś dziwne, że my od czegoś odchodzimy, że z czegoś rezygnujemy, albo nie wiem, łatwiej nam jest wyruszać, niż konfrontować się z codziennością, z nie wiem, z obowiązkami, z jakimś stałym podejmowaniem jakichś wyzwań tu w codzienności, w swoim powołaniu na przykład. Ale dziś po latach wiemy, 8 lat minęło, że ta droga ma sens, że ona nas prowadzi i że ona daje też innym pewne wartości, pewne owoce są. Ja myślę, że to w tym wymiarze takim człowiek-człowiek, to były setki spotkań. Ja przeżyłem setki spotkań z Amerykanami, w których padało pytanie why. Ja to pytanie słyszałem najczęściej. Dlaczego? Dla Amerykanina, który ma te wszystkie gadżety, rozwiązania, jest w środku cywilizacji, widok człowieka, który pcha wózek przez pustynię, czy przez wielkie miasta, jak Denver, Chicago, Nowy Jork, Pittsburgh, to oni byli zdumieni, ale gdy stwierdzali po chwili rozmowy, że to nie jest jakiś survival, że to nie jest jakaś ekstremalna turystyka, że to nie jest bicie rekordu, że to nie jest zbieranie materiału do jakiejś kolejnej fascynującej książki o jakimś skrajnym doświadczeniu, tylko że to jest droga duchowa. Że to jest, ona ma wymiar ofiary, że to jest pielgrzymka, która ma intencje, że ja się za kogoś modlę, że ja nie zbieram czegoś dla siebie, tylko dla kogoś to robię. To oni nie tylko rozumieli ten wymiar duchowy tej drogi, ale oni wręcz czuli, że chcą być częścią tej pielgrzymki, że oni chcą coś zaoferować takiego, oni chcą mi powierzyć swoją historię, żeby ona wyruszyła również w drogę. I takie miałem doświadczenia. Oni się dzielili najbardziej czasami takimi, może nawet intymnymi historiami, bo wiedzieli, że mogą mi zaufać, że ja z tym nic nie zrobię, że ja zaraz zniknę, nie będzie mnie. I oni mieli wtedy okazję coś mi ofiarować wyjątkowego. Ofiarowali mi swoje historie bardzo różne. To było spotkanie na poziomie serce-serce. O tym nawet ciężko mówić, bo słuchałem ludzi, którzy mieli łzy w oczach. Prosili mnie o wizytę w szpitalu przy ich dzieckach, terminalnie chorych dzieciach. To były też spontaniczne modlitwy w różnych miejscach, w nabożeństwach uczestniczenie różnych obrządków. Więc czułem więź z ludźmi, to tak o tych owocach teraz mówię, na poziomie jakimś niezwykle głębokim i wtedy widziałem, że te różnice między nami, różnice między, nie wiem, denominacjami chrześcijańskimi, czy nawet między wyznaniami, że Pan Bóg gdzieś tam, mimo tych różnic, albo nawet w tych różnicach, był i działał, łączył. Dawał nam odczuć swoją obecność. I to było takie niezwykłe i to zostało, myślę, w tych ludziach.